Preview.
Meteor Exe.
Wybiła godzina 17.
Jest piątek, jest już ciemno za oknami. Tak. I...
A my siedzimy tutaj w studiu dla was.
Tak. My, kubek kawy oraz dużo informacji o sporcie.
My, czyli kto?
No kurczę, no nie znasz mnie?
No nie.
Okej. Okay. Jestem Olga Pilarczyk.
A ja Adam Mikołajczyk. Realizuje nas Agata Gliniecka. No i dzisiejsze wydanie Meteora Exe głównie będzie się raczej opierało o Counter-Strike'a.
Zaskakująco.
Tak, no tak jak zawsze my jesteśmy przed mikrofonami, to jednak ten Counter-Strike rządzi. Ale zaczniemy od czegoś innego, bo tak jak dobrze Olga wspomniała przed wejściem na antenę, jak zaczniemy już rozmawiać o Counter-Strike'u, to potem nie mamy czasu na poruszenie innych tematów, a w zajawce, tak jak w zapowiedzi, tak jak już pisałem i mogliście ją przeczytać na stronie Exe, nie będzie tylko Counter-Strike'a, będzie trochę o nowym trybie do Hearthstone'a i o nagrodach przyznawanych dla największych tak naprawdę figur e-sportu minionego roku, ale to dopiero po przerwie muzycznej. Muszę. Pierwszy raz użyję dzisiaj tego zwrotu i ostatni.
Bo wymyślimy jakieś lepsze synonimy.
Wracamy z Meteorem Exe i nie będzie o Counter-Strike'u teraz.
Ażbym głupio. No. Może ja teraz zamilknę na jakiś czas.
Nie.
Tak będzie lepiej.
Dlaczego? Nie. Teraz są tematy w sumie równie ciekawe jak Counter-Strike, bo autochessy to jest sprawa, która no, jest dosyć żywa i popularna. Tak przynajmniej ostatnimi miesiącami.
Wydaje mi się, że w tym roku to jest tak bardzo rosnący trend. Zaczęło się i podejrzewam, że za szybko się nie skończy, bo jest to mod na tyle, może nie tyle uniwersalny, ale da się dopasować go do tylu gier, że widać zresztą jak kolejne tytuły wypuszczają takiego moda specjalnie u siebie. No, kto wie.
No właśnie, bo najpierw zaczęło się od moda do Doty, tak jak w sumie kiedyś było z modem do Warcrafta i w ogóle to też ciekawy temat na audycję o grach, które najpierw były modami, a potem stały się pełnoprawnymi gierkami. Teraz znowu ten trend wraca, bo Counter-Strike na przykład był modem do Half-Life'a. Autochessy były, przynajmniej tę główną popularność zyskały jako mod do Doty. Chociaż faktycznie wcześniej może też działały bardziej na rynku mobilnym, ale taki breakthrough był no, bez porównania właśnie, jeżeli chodzi o autochessy, no to były te Dota Autochess. No i teraz autochessy też zawitały do gry karcianej. Co jest dosyć ciekawe.
Mi to jakoś tak nie grało w mózgu i przyznam, że jestem zupełnym niegraczem, więc teraz możesz mi tłumaczyć tak jak takiej zupełnej idiotce.
Nie, ale...
Bo to jest gra karciana, a autochessy, tak jak sama nazwa wskazuje, ma tu coś wspólnego z szachami mimo wszystko.
No i tak, jak w Docie i w LoLu, bo faktycznie w LoLu też się pojawiły te autochessy w postaci Teamfight Tactics i TFT już no, dosyć prężnie działa na rynku, jeżeli chodzi o gry. To tak przynajmniej 2-3 miesięcy. Więc autochessy w Hearthstone, bo o tym mowa, działają na bardzo podobnych zasadach, tylko że tam nie kupujemy bohaterów, tak jak w Docie i w LoLu, tylko po prostu kupujemy od karczmarza karty. Jest taki AI, lobby po prostu, gdzie co turę pojawiają się nowe jednostki, no i one mają swoje poziomy. Wiadomo, pierwszy poziom są najgorsze i ten poziom kończy się na poziomie numer 6, ale co ciekawe, tutaj wszystkie jednostki kosztują tyle samo, więc żeby zarekrutować jednostkę do swojej armii, musimy wydać 3 golda, 3 złota. I to nie ma znaczenia, czy jednostka jest z pierwszego poziomu, czy z szóstego. Nie wiem, jak to działa, nie, tak. Przynajmniej w tych oryginalnych autochessach było tak, że te jednostki z pierwszego poziomu kosztowały 1 golda, z czwartego 4. Więc tutaj w Hearthstone już jest wtedy trochę inaczej. No i zasada synergii, bo to jest bardzo ważne w autochessach, jak na przykład w Docie albo w LoLu na przykład mamy postacie, które są ludźmi, elfami, ale również zabójcami i one, jeżeli złożymy z nich drużynę, to one sobie dają nawzajem bonusy, więc jeżeli mamy 3 zabójców, no to oni będą robić różne rzeczy, jeżeli mamy 3 na przykład członków drużyny, którzy są ludźmi, to również bonusy będą w LoLu, to są frakcje, a w Docie na przykład są rasy głównie. No a w Hearthstone'ie musimy zyskać 3 karty tego samego rodzaju, czyli załóżmy tam jest taki Murloc, jest taka rybka, która to jest jednostka pierwszego poziomu, która również spawnuje drugiego Murloca. No i możemy 3 te Murloki zebrać i wtedy ona łączy się nam w jedną kartę, złotą tak zwaną, ona dostaje animację, bo te złote karty w Hearthstone'ie właśnie z tego słyną. No i możemy ją zagrać, ona ma podwojone statystyki i podwojony efekt, czyli jeżeli ten Murloc tworzył token taki 1-1, to będzie teraz tworzył token 2-2. Po prostu statystyki idą dwa razy do góry i efekt dokładnie tak samo. No i jeżeli zagramy tą jednostkę, to dostajemy taką specjalną kartę, która umożliwia nam odkrycie jednostki z wyższego poziomu tawerny, którą my mamy, czyli z wyższego poziomu kart, które aktualnie posiadamy, więc jeżeli mamy tawernę na poziomie trzecim, a startujemy z pierwszego, to będziemy mogli odkryć właśnie jednostkę z czwartego poziomu. I tu system walk też jest w sumie ważny, bo w Docie i w LoLu one się dzieją, powiedzmy, równocześnie. Te jednostki mają swoje tury. Spore znaczenie ma ustawienie, bo plansza w autoczesach tych klasycznych jest 3D i możemy stawiać jednostki trochę z tyłu, trochę z przodu. A w Hearthstone tak nie jest. Jest tylko jedna linia, możemy postawić tylko 8 jednostek i ataki odbywają się losowo. Tutaj już się pojawia ten efekt losowości, ale idą od lewej strony do prawej. Czyli jeżeli postawimy jednostkę z lewej strony, podczas tej neutralnej fazy, gdzie możemy właśnie je rekrutować i ustawiać, to ona będzie pierwsza atakowała, ale przeciwnika losowego, więc może zaatakować przeciwnika na pozycji numer 6 czy 7. I tutaj wyjątkiem jest kwestia taka, że niektóre jednostki mogą mieć prowokację, taunta, to jest taka tarcza i one wtedy łapią priority tak naprawdę do atakowania. Czyli jeżeli mamy postać z tauntem, to ona zawsze będzie pierwsza atakowana. Jeżeli mamy dwie takie jednostki albo trzy, no to wtedy znowu jest losowo. Rozumiesz, Olga, na razie?
Tak. Okej. Tak, mam nadzieję, że tak.
System jest naprawdę prosty i wystarczy zagrać sobie dwie czy trzy gierki i jesteś w stanie to wszystko opanować. Oczywiście potem będziesz musiał bardziej ogarniać synergię i co warto budować w early game, w mid game, kiedy warto na przykład zupgrade'ować właśnie tą swoją tawernę, żeby dostęp do jednostek się nowy pojawił. Najpierw startujemy z 3 złotami, powiedzmy, i co turę dostajemy 1, czyli 4, 5, 6 i do 10 dochodzimy. I potem dysponujemy już tym goldem jak chcemy, albo właśnie ulepszamy tawernę, albo możemy przerolować, czyli zamienić jednostki, które są dostępne aktualnie. To jest w autoczesach standard, więc jeżeli ktoś widział chociażby TFT albo Dota Underworlds, to wie, o co chodzi. No i tutaj kwestia jest taka, że nie ma przedmiotów, a w Docie i w LoLu są, czyli ten jakby complexity jest o wiele mniejsze, więc jest bardzo przyjazny dla takich bardziej casualowych graczy, bo jest faktycznie ten element losowości, ale z drugiej strony jest sporo frajdy i zachęca do grania kolejnych partii, no bo wiadomo, możemy obwinić losowość, że przegraliśmy jakąś partię.
Czyli jako, że jestem turbo casualowym graczem, poleciłbyś mi?
Tak, ja naprawdę. Ja też w sumie dużo nie gram na kompie i albo brak czasu, albo po prostu jakoś nie mogę dłużej przysiąść przy jednej gierce, to właśnie zagrać sobie dwie czy trzy partie, to mniej więcej jedna partia, jeżeli się nie odpadnie zbyt szybko, no to ona może trwać tak z 25 minut, powiedzmy, jeżeli walczysz o to pierwsze miejsce. Więc średnio pewnie gdzieś koło 15-20 minut zajmuje jedna rozgrywka. Czy to dużo, czy to mało, no na pewno szybciej niż w jakimś CS-ie, gdzie faktycznie trzeba liczyć 40 minut przynajmniej, albo godzinę z dogrywkami, albo w LoLu też te gry trwają trochę dłużej. Więc naprawdę polecam.
Czyli to jest karcianka... szachowa karcianka?
Szachowa,
tak?
Karcianka. Tutaj w sumie ciężko to auto czasami nazwać, bo faktycznie jak mówimy szachy, to mamy przed oczyma tą planszę i jakieś pionki, powiedzmy. Tutaj tej planszy takiej nie ma, bo tak jak wspominałem wcześniej, ona nie jest 3D, jest tylko jeden poziom, więc no to nie są szachy i nawet chyba one nie są aż tak bardzo reklamowane właśnie jako autoczesy. Polskie tłumaczenie z Battlegrounds jest przetłumaczone jako ustawka. Naprawdę.
I dość może frywolne tłumaczenie, ale...
Ale było ostatnio też, bo w sumie o tym mówimy, bo wczoraj zakończyła się taka impreza promocyjna w Stanach, gdzie był taki clash tak naprawdę dosyć popularnych streamerów. Ich było 16, byli podzieleni na 4 drużyny. No i wygrała ekipa, w której był Thais, Brian Kibler, Amas i Colento. No to jeżeli ktoś faktycznie śledzi świat gier karcianych w szczególności, bo Brian Kibler na przykład jest znany z tego, że grał w Magic the Gathering na początku, nadal gra, ale to jest, jeżeli się nie mylę, Hall of Famer, czyli już taka dosyć zasłużona osoba w świecie MTG. No i Thais, Amas i Colento to są streamerzy, którzy głównie wypłynęli właśnie przez Hearthstone'a, tego klasycznego, ale teraz odcinają tak naprawdę kupony i pojawiają się też w tych autoczesach. Fajna impreza, bo też jeżeli jesteśmy już właśnie przy autochessach Hearthstone'owych, pojawiły się 4 nowe postacie. Właśnie, bo nie wspomniałem. Na początku mamy też możliwość wyboru bohatera i każdy bohater ma umiejętność pasywną albo aktywną. No i ona też wpływa na rozgrywkę dosyć mocno. I właśnie 4 postacie się pojawiły ostatnio, no przedwczoraj tak naprawdę, i już są dostępne w kliencie, w którym się gra w grę. Także fajna impreza. Naprawdę warto spróbować, chociażby, żeby jak chce się zacząć w ogóle od grania w autochessy, to warto zacząć od Hearthstone'a, bo on jest najprostszy, ale też uczy tych kompletnych podstaw, które potem mogą pomóc nam na przykład w graniu w TFT albo w dotowe autochessy, gdzie te mechaniki się pojawiają, tylko faktycznie potem pojawiają się itemy, no i tych klas i synergii jest o wiele więcej niż w Hearthstone'ie.
Dobrze to wiedzieć. Nie, naprawdę, teraz się czuję z okazji tego, że nie jestem przyzwyczajona do grania w gry. Tak, to twoje tłumaczenie i to, że jest naprawdę łatwe i przyjemne, może mnie jakoś zachęcić do zaczęcia.
Mówię, warto sobie odpalić jednego nawet streama czy coś.
Czy łatwo przegrać?
Łatwo przegrać?
Ja pytam się, czy łatwo przegrać, bo nie lubię przegrywać. Może dlatego nie gram.
Są takie dosyć utarte już taktyki, które umożliwiają ci bez problemu dojście tak na 5. miejsce, 4. No bo tam, jak są te synergie, to wiadomo, jakaś meta już się tworzy. No i aktualnie najlepsze, przynajmniej z tego, co widziałem, są mechy, roboty. One mają bardzo dużo synergii i nieźle grają tak naprawdę. Są bardzo dobre w mid-game'ie i w takim early late game'ie, więc to bez problemu jest w stanie ci zapewnić 4. miejsce. I za 4. miejsce już z 8 dostaje się takie dodatkowe punkty w rankingu, nie traci się ich, czyli się tak naprawdę nie przegrywa. Mimo, że się 1. miejsca nie zajęło, to punkty się zyskuje.
Okej, okay, czyli mamy już Dotę, mamy Lola, jest teraz Hearthstone. Co będzie następne?
Mam nadzieję, że Counter-Strike.
Jak byś to widział w takim razie? Auto-chess w Counter-Strike'u?
No też wybiera się modele jakieś tych terrorystów, antyterrorystów, tylko że tam problem jest w tym, że Counter-Strike nie ma tego elementu umiejętności, w sensie skillów bohaterów, tak? No nie ma bohaterów w Counter-Strike, masz tylko bronię. Chyba, że wtedy by na przykład zaczynałoby się na przykład z nożem i by się bardziej upgrade'owało swój ekwipunek. No bo tu wszystkie te gry, Hearthstone, Lola i Dotę, łączy to, że faktycznie są tam te jakieś postacie, które mają dane umiejętności i one tak naprawdę są podstawą całej rozgrywki, a w CS-ie no tych umiejętności takich, że ktoś strzela jakimś laserem albo czegoś takiego nie ma, tylko po prostu liczy się czysty skill w postaci umiejętności gracza. Więc na pewno by dało się to jakoś zrobić i myślę, że faktycznie by się ulepszało bronię. Jakieś synergie by się na przykład łapało, na przykład, nie wiem, ekwipunek z Francji pochodzący albo z Niemiec. Na przykład niemiecki by lepiej penetrował pancerz, a francuski na przykład by ułatwiał ucieczkę czy coś.
Bliskowschodnie bomby byłyby bardziej wybuchowe?
Możliwe. To jest do zrobienia. Napiszemy do Valve. Czy są w stanie nowy tryb dodać?
Tak, no myślę, że wszystko jest do zrobienia. Co prawda niedawno było już wypuszczone coś w CS-ie nowego, ale myślę, że zrobimy sobie teraz nie przerwę muzyczną, ale przerywnik melodyjny i wrócimy do CS-a.
No i skończyły się tematy karcianek i autochessów dla dzieci i przejdziemy teraz
na... chciałam w to zacząć grać, teraz mi trochę obrzydziłeś.
Nie, ale Hearthstone miał taką otoczkę właśnie, że dużo dzieci w niego grało. Nie tak jak Fortnite oczywiście, ale no, Hearthstone zawsze był mega casualowy i faktycznie target, Blizzard to nawet mówił jasno, że oni targetują właśnie młodszych graczy i bardzo dobrze. Ale teraz przejdziemy już do Counter-Strike'a.
Jedyna słuszna gra, o której możemy rozmawiać.
Nie no, bo wydarzyło się w sumie sporo dla takiego przeciętnego gracza.
Mam wrażenie, że zawsze się coś dzieje. Nawet jak się nie dzieje, to się coś dzieje. Czy jest kiedyś...
A to
czy
zależy.
Będzie kiedyś exe, kiedy my przyjdziemy, usiądziemy, słuchajcie, nasi drodzy słuchacze, no nic się nie działo w CS-ie, musimy kończyć audycję, porozmawiajmy o czymś innym.
No tak nigdy nie będzie.
No właśnie.
Ale jeżeli podzielimy, powiedzmy, społeczeństwo, oczywiście, czego nie chcę robić, fanów Counter-Strike'a, no to jedni są bardziej casualowi, którzy sobie tam pykają i chcą sobie trochę postrzelać headów, a drudzy są, którzy na przykład śledzą profesjonalną scenę i faktycznie ktoś, kto śledzi profesjonalnego Counter-Strike'a, no to nigdy nie będzie się nudził, bo tych meczy jest po prostu tyle i codziennie zawsze coś się dzieje. Ale teraz skupimy się właśnie na tej pierwszej grupie, do e-sportu przejdziemy później. No, a mianowicie po ponad 2 latach, tak, ostatnia operacja była gdzieś mniej więcej 2 lata temu, Valve opublikowało i odpaliło nową operację, która nazywa się Shattered Web. zniszczona sieć.
Potrzaskana.
Sieć.
Tak.
Nie wiem, jaki jest lore tego, ale no nie wiem.
Znaczy, wiem na pewno, że nie chodzi o strzelanie do pająków. To...
Kurde, to mogło być niezłe.
Wydaje mi się, że wtedy to już by się trochę rozmijało z Counter-Strike'iem.
Modzik jakiś może?
No właśnie, zaczęliśmy o tych modach i może zróbmy listę modów do Counter-Strike'a, które wymyślimy i wymyślimy do Pawla.
Ale te autoczesy to spokojnie. Przyjdę za miesiąc do EXO i pokażę cały mój plan na to.
Z Gabenem.
Tak. Zrobimy wideokonferencję.
Myślę, że to by było coś.
No. Ale jak nawet na Majorę nie przyjeżdża, no to wątpię, żeby się w EXO pokazał.
No koleś, dla nas?
No nie wiem.
Okej.
No ale operacja, jakby ktoś, kto nie wie, czym jest operacja w Counter-Strike'u, no to jest taki zestaw, powiedzmy, misji, które możemy wykonywać na poszczególnych mapach, co że właśnie też są nowe mapy. No i odblokowujemy różne rzeczy. Teraz to są modele jakby naszych postaci. Tutaj w ogóle pojęcie postaci i modeli też jakby odżyło w Counter-Strike'u, no bo nigdy nikt nie zwracał uwagi w sumie, jak to wygląda.
To zawsze były anonimowe, tak. Nie dało się wyszczególnić konkretnych graczy.
Można robić sobie jakieś fajne ujęcia, powiedzmy, pod względem obserwatorów, ale to nigdy nie wpływało na rozgrywkę, a teraz to się właśnie zmienia. I to jest.
Nie ma już w ogóle nawet pojęcia terrorystów i antyterrorystów w przypadku tej misji. Zaraz to są agenci.
Tak, i operatorzy. Tak. Polskie tłumaczenia. To jest też temat na oddzielną audycję. Ale no więc tak z pierwszego wrażenia, no to w sumie fajnie, no bo możemy odblokowywać sobie postacie. To wiadomo, tak trochę działa jak skiny. Dostajemy takie darmowe skiny. Nawet pojawiają się żeńskie postacie. No i wszystko na pierwszy rzut oka wydaje się w porządku, właśnie dla takiego casualowego gracza, komuś może się spodobać jakiś model i potem będzie mógł sobie pykać, tak, zaraz do tego przejdziemy. Tu Olga mi pokazuje, również Valve wprowadziło, tutaj bardziej z takich MOBA shooterów jest ten takie okienko po każdej mapie, kto był właśnie MVP, kto był tam najlepszym rozbrajającym pewnie, kto najwięcej rzucał fleszy, jest taka mała infografika z animacjami, gdzie te nasze modele właśnie się cieszą. I tu był Workhorse, tak? Ktoś, kto chyba najwięcej damage'u zadał i się cieszy. No to jest bardzo, to jest super popularne w Overwatchu chociażby, albo w takich grach a la Overwatch, jak w Paladinsach na przykład, gdzie po każdej mapie mamy tego MVP. W Hotsie to też było w mobie od Blizzarda, że po meczu mogliśmy głosować na MVP i te postacie się pojawiały z różnymi statystykami. To jest akurat fajne do MMów i do casualowych trybów. Przynajmniej dodatkowe statystyki, ktoś może sobie na to zwrócić uwagę, ale musimy wrócić do tych modeli, bo tu jest spora afera. Już koniec pozytywów, Olga, jeżeli chodzi o tą operację.
Czekałam właśnie, coś długo byłeś pozytywny.
Więc kwestia wygląda tak, że niektóre modele po prostu wpływają w dużym stopniu na rozgrywkę. I były porównania na Twitterze, możecie to znaleźć, chociażby takie, że jeżeli już odblokujemy sobie jakiś model po wypełnieniu tej misji właśnie w operacji, możemy go używać na jakiejkolwiek z map. No i na przykład były porównania na Kaszu nowym, który jest mega zielony, gdzie model również był zielony i po prostu na tle niektórych siatek, powiedzmy, czy budynków go nie było widać. No a to ma mega wpływ na rozgrywkę, no bo ktoś, kto nie posiada takiego modelu, może się czuć trochę pokrzywdzony i tutaj, no nie chcę mówić, że to jest taki pay to win trochę, ale trochę tym zalatuje, no bo ktoś, kto nie ma tego modelu, będzie po prostu pokrzywdzony. To już też ma wpływ na przykład, że niektóre modele są trochę mniejsze, tak jak na przykład kobiece modele, no to jest naturalne i na bombsite B na daście można się kompletnie skryć za boksem na tej platformie, która pokazuje, na którą można patrzeć z tuneli. No i terrorysta, który chce atakować ten bombsite, nie będzie wiedział, że tam gracz się znajduje, a ten standardowy, ogólnodostępny model antyterrorysty jest troszkę wychylony z tego boksa, więc ten problem jest spory i on wpływa na rozgrywkę już tą profesjonalną, bo jeżeli byśmy chcieli, żeby wszystkie rozgrywki były od strony tej technicznej prowadzone na równym poziomie, no to modele powinny być zunifikowane i mam nadzieję, że organizatorzy turnieju turniejów na to wpadną, a ta możliwość wyboru modeli zostanie tylko dla albo dla MM-ów, albo dla jakiegoś trybu tych Arms Race czy Deathmatchy. Więc to jest główny jakby mój problem z tą operacją, oprócz tego, że są nowe skiny, tak jak zawsze, nawet sporo, bo są trzy serie tych skinów, są nowe noże, ja już przestałem śledzić naprawdę te skiny.
No co ty, nie
od dwóch lat gdzieś.
Nie kupujesz, nie handlujesz?
No kiedyś to było, ale jeżeli faktycznie z punktu widzenia takiego casualowego gracza, który sobie lubi po prostu postrzelać, no to jest mega fajna ta operacja. W końcu Valve jednak coś zrobiło w kwestii dodania nowego kontentu do gry, ale dla fana, no bardziej taki competitive rozgrywek, no to te modele mogą być problemem i organizatorzy na pewno muszą ogarnąć całą tą sprawę.
Mimo z jednej strony, że Counter-Strike wprowadza te urozmaicenia mimo wszystko dla, nie powiem, że może nudnego gameplaya, jaki jest podstawą, ale że jest to urozmaicenie, bo dwa lata temu wyszedł tryb Battle Royale.
Tak, Danger Zone. I nawet właśnie ta operacja też wprowadza jedną mapę do Danger Zone'a, która została stworzona przez community. To też taki fajna ciekawostka. No. Więc w ogóle też te skiny, które przynajmniej kiedyś tak było i ostatnio też było 20-lecie Counter-Strike'a, to te skiny również są stworzone przez community. Jakiś tam procent ze sprzedaży skrzynek idzie do twórców tych skinów, więc ta operacja, oprócz tego, że faktycznie wprowadza nowy content, to wprowadza również nowe skiny. A skiny napędzają, przynajmniej może już nie w takim stopniu jak kiedyś, ale nadal są ważnym elementem Counter-Strike'a.
Okej, czyli motyw przewodni Counter-Strike'a, czyli antyterroryści, kontrterroryści, mimo wszystko zostanie główną atrakcją, ta nowa operacja Shatterweb jest raczej traktowana jako takie miłe urozmaicenie.
Tak, zawsze.
Można się trochę podenerwować.
No naprawdę, te modele są problematyczne i jeżeli, no chyba, że to jest taki zabieg już kompletnie, nie wiem, 5D od Valve, że teraz profesjonalni gracze będą musieli również tworzyć taktyki, jeżeli chodzi o modele swoich postaci. No i każdy będzie, w zależności od modelu, na przykład ustawiał się w innych miejscach. No w sumie dlaczego by nie, ale pytanie, czy gracze na to by poszli, czy to nie jest po prostu już za bardzo kombinowanie z tak naprawdę z tą kwestią wizualną, która nie powinna wpływać na kwestię mechaniczną, czyli sam gameplay. No zobaczymy, jak to wyjdzie. Na razie nie ma żadnych turniejów, teraz przynajmniej aktualnie się dziejących, gdzie te modele mogą być wykorzystywane i zobaczymy, czy w regulaminach będzie wskazanie po prostu, żeby używać tych zunifikowanych, oryginalnych modeli. Więc to tyle, jeżeli chodzi o operację, no bo ona się dopiero zaczęła, więc może jeszcze jakieś będą zmiany, ale oprócz operacji był również mały patch w Counter-Strike'u i co się zmieniło, Olga?
Nie wiem, czy można to nazwać znerfieniem?
Tak, na pewno.
Znerfienie. Podrożały bronie.
Tak. I to jaka broń? Najlepsza aktualnie.
To jest akurat obiektywne.
Tak. To jest obiektywne.
Już myślałam, że była wybrana bronią numer jeden graczy CS-a.
No, nieoficjalnie chyba jest.
No nie wiem, nie robiłam jakby co.
Moim zdaniem tak.
Też nie śledzę, nie wiem, nie używam jej podczas gry, w którą nie gram, bardzo mi przykro. Nie, naprawdę jest mi głupio, chyba naprawdę powinnam zacząć grać w grę.
Nie trzeba grać
Jest mi coraz gorzej na tych audycjach.
Nie trzeba grać w piłkę, żeby się na niej znać na przykład. Więc w Counter-Strike'u jest dokładnie tak samo. Poza tym wystarczy poczytać Twittera i nadal jakby znerfienie, bo chodzi nam oczywiście o SG 553, czyli lepiej znane jako Krieg. No niby kosztuje teraz $3000 z 2700, ale czy to będzie problem? No $300 to jest różnica, bo Kriegi można było już kupować w drugiej rundzie po zabiciu tam chyba dwóch zawodników i podłożeniu bomby, jeżeli chodzi o stronę terrorystów, i w drugiej rundzie praktycznie mogłeś wygrywać nawet po przegranej tej pierwszej rundzie, bo SG jest tak dobre i no nadal jest tańsze niż AWP o $1700, 1750, ale nadal wydaje się lepszym wyborem praktycznie w większości przypadków i tu jest problem, bo snajperzy po prostu czują się już tak zdominowani przez właśnie Kriega, że nie chcą nawet podejmować dueli i pojedynków, i to widać, że jest spore taki outrage, oburzenie od strony właśnie snajperów. Czy ten nerf coś zmieni? No zobaczymy, bo dopiero patch wszedł. Czy to zmiana kosztu?
Nie wiem, czy będzie dotyczył najbliższych turniejów, czy jeszcze?
No powinien wejść, bo zazwyczaj, no chyba, że faktycznie już organizatorzy, zazwyczaj od organizatorów to zależy, bo jeżeli już wcześniej w regulaminie turnieju był aktualny patch, to oni mogą przy nim zostać i potem ewentualnie zaktualizować grę.
Okej, okay, ale nie tylko patch zapatchował bronię, dotknął też trochę map. Niewiele, co prawda. I najwięcej poprawek dotyczyło najnowszej mapy, bo to jest najnowsza, prawda? Najnowsza. Vertigo. Nie jest to zbyt lubiana mapa. Nie wiem, czy to właśnie przez tą ilość błędów, którą ma i która uprzykrza granie na niej.
Czy sama ilość patchów dotyczących właśnie Vertigo dużo mówi o tej mapie. Jeżeli praktycznie co patch są zmieniane jakieś pozycje na rampie albo na tej poziomowości Vertigo, no to Valve strasznie puszuje, żeby ta mapa by jednak była rozgrywana na tych najlepszych turniejach, ale no, gracze są średnio do niej przekonani, bo praktycznie większość drużyn ją banuje. Nigdy tak nie było w historii Counter-Strike, jakaś nowa mapa. Zresztą faktycznie ona się na nowo pojawiła, bo nie było oprócz Cobblestone był też takim przypadkiem, że się pojawi na nowo, ale na przykład jak był Dust, Nuke, Infernony dostawały tylko remake'i, a nie była cała nowa mapa tworzona. No to nadal to Vertigo nie jest pikowane zbyt często i zostaje takim wyborem praktycznie ostatnim. Chyba, że no, jesteś jakimś mega dobrą drużyną, na przykład Astralis albo EG i masz ją, albo Liquid, i masz ją gdzieś w zanadrzu, jesteś w stanie pokonać praktycznie wszystkich na tej mapie. Tylko przez to, że jesteś dobrą drużyną i nie musisz wkładać jakiegoś wielkiego wysiłku w ogarnianie tej mapy.
O tym, jak sobie radzą najlepsze i też gorsze drużyny, dowiemy się zaraz po piosence i bloku Tomasza Garstki Replay.
Tydzień. Koniec Replayu, koniec Quake'a, powróćmy do Counter-Strike'a. Tak, ale jeszcze dostaliśmy info od Bartka Łojewskiego, zastępcy szefa naszego działu, że mapa, ale, o której wspominaliśmy.
Nie, bo wiesz co, to jest tak jak ktoś jest wicepremierem, nie mówisz do niego panie wicepremierze, tylko premierze.
No dobrze.
Więc jakby co, to nazywaj go szefem.
Od szefa naszego działu Bartka Łojewskiego. No ciekawe co na to Mateusz Stasiak, ale dobra. Że mapa do Danger Zone'a, o której wspominaliśmy, które zrobiło community, była stworzona przez Polaka, który również tworzy mapy takie fabularne, powiedzmy, to jako mody właśnie do Counter-Strike'a, które były między innymi przechodzone przez duo Royo i Izak. Na pewno tego jest masa na YouTubie, możecie znaleźć, więc taka mała ciekawostka. Działamy tutaj w zespole i zdalnie też nam nasza ekipa pomaga.
Zawsze najświeższe informacje z najlepszych źródeł.
Bartek Łojewski.
Oh yeah.
No i tak, mamy 10 minut, tematów jeszcze dużo, ale przejdźmy może do ostatnich wydarzeń, jeżeli chodzi o scenę profesjonalną Counter-Strike'a. Co się działo, Olga? No dużo się działo, ale...
Drużyny grały między sobą o pieniądze.
I duże kasy.
Właściwie jak się teraz o tym mówi tak trywialnie, to brzmi trochę źle.
Że grają na kompie o kasę.
No.
No tak, niestety jeszcze ten taki stereotyp panuje w naszym społeczeństwie.
I to nazywać sportem? Znaczy ja wiem, że e-sportem, ale... O Boże.
Kurde, nie mam pytań w ogóle. Nie no, ale była druga faza, druga runda tak naprawdę ESL Pro League i tam grały drużyny, które w tej pierwszej fazie zajęły drugie i trzecie miejsce w grupie, bo w każdej grupie były cztery drużyny. Drużyna z pierwszego miejsca awansowała bezpośrednio do finałów lanowych w Odense, które, jak z tego co pamiętam, są na początku grudnia, a czwarta drużyna odpadała i musi grać w relegacjach, więc druga i trzecia drużyna grała właśnie w tej dodatkowej fazie. No i były dwie grupy. Grupa A, tu w ogóle jest taka teoria spiskowa, że one były podzielone na kolory logo.
No, rozdzieliły się idealnie. Czasami sama zauważam, że ładnie się dopasowywują i to nie może być przypadek. Ktoś maczał w tym palce.
Więc w grupie A był G2, North, NiP i Big. I tu ciekawa sytuacja, bo trzy te drużyny miały po 6 punktów i ostatecznie tym tiebreakerem była różnica map w bezpośrednim spotkaniu. No i tutaj francusko-serbska drużyna zajęła pierwsze miejsce. Nieźle. Ale no, wygrali tutaj wprawdzie tą grupę, ale przed chwilą na... Właśnie nie wiem jak nazywać ten turniej. On skrót jest CAC. Kak? Cac? Cac.
Tak, Cac. Jesteśmy w Polsce, czytamy nazwy po polsku.
Czyli w Cacu.
W Cacu.
W Cacu, gdzie, czyli w turnieju, który odbywa się aktualnie w Azji. To są Championship Asia, jeżeli dobrze pamiętam. Uh-huh. CSGO Asia Championships właśnie. G2, w ogóle ciekawy format, bo z czterech drużyn w grupie trzy awansują. No i G2 niestety nie awansowało, więc... Odpadli. Więc,
no typowe, raz wygrywają, raz przegrywają. To jest akurat ten typ drużyn, że nie obstawiałabym na nie, bo nigdy nie wiadomo. Czasami zdarzają się wygrać z naprawdę topowymi drużynami. Tak samo z nimi przegrać.
Właśnie, bo G2 ostatnio nawet nieźle i trochę zaprzeczyli jakby moim przewidywaniom, no bo ta zmiana nie była mega logiczna. Dodawanie dwóch serbskich zawodników do francuskiego rdzenia, powiedzmy, no nie zapowiada się dobrze, ale grali nieźle. Może ten jeden turniej tutaj nieudany, może byli trochę zmęczeni, też lot i nie wyszło im. Chociaż grupa była, nie wiem, jakaś mocna, ale Tajlu wygrał tą grupę. Już teraz przeskoczmy do Cacu, który jest cały czas w trakcie i te ćwierćfinały jakoś odbywają się w sumie chyba dzisiaj nawet. Uh-huh. Więc tam gra Evil Geniuses na Mouse Esports, Avangard na MIBR, które w ogóle MIBR awansowało też, pokonując nawet EG w pierwszym meczu. Było ciekawe. Tak. Wystarczyło wygrać jeden mecz w tej grupie, w tych grupach, żeby awansować, no i MIBR to zrobił. Tajlu w ogóle wygrał tą grupę, wygrywając dwa mecze, a Tajlu w ogóle ostatnie turnieje jest strasznie słabo, bo i w Pekinie przegrali i online średnio. Wygrali niby też taki swój lokalny turniej gdzieś tam w Azji nad Vici, ale no raczej nie zapowiadało to, że nagle są teraz w półfinale tego Cacu.
Ale ten Cac odbywa się w Szanghaju, więc chciałam powiedzieć, że nie wiem, czy chodzi o to, że Tajlo się dobrze czuje na chińskiej ziemi, no ale właśnie to okazuje się, że tak, no mimo wszystko chwiejnie. Nie wiem, czy to też zależy.
No ostatnio w Chinach przegrali, teraz nagle wygrywają. Może w Pekinie się źle czują, a w Szanghaju już okej.
Okay. No tak. Chiny są duże.
Tak.
Więc nawet różne miasta mogą różnie wpływać na zawodników.
A w drugiej grupie też nie było jakichś mega mocnych drużyn. Enz wygrał swoje dwa mecze, wygrywając po raz pierwszy w nowym składzie best of 3 z drużyną z top 20, bo wygrali z Mouse Esports 2-1 w tym meczu decydującym, powiedzmy, o pierwszym miejscu. Właśnie Mouse Esports i Avangard awansują również. No i Tajlu, które było pierwsze, oraz Enz właśnie grają już w półfinałach, a w ćwierćfinałach, tak jak wspominaliśmy, EG na Mouse Esports. Bardzo ciekawy pojedynek, w sumie najlepszy chyba z tych wszystkich spotkań, przynajmniej na papierze, i Avangard na MIBR. MIBR też również trzeba śledzić, bo wiadomo, jak to tam z nimi jest.
Ja nadal mam w głowie twoje słowa. Możliwe, że nawet zeszłego roku, jak zapowiadałeś, że rok 2019 to będzie rok MIBR-u. No, zostało jeszcze dobry miesiąc. Został jeszcze dobry miesiąc do końca. Nie liczę na jakieś większe przebudzenie. No jakoś tego nie widzę. To akurat brazylijska scena zaczyna teraz rosnąć w siłę i pojawiają się w pełni brazylijskie drużyny, które wydaje mi się, że ze świeżą, młodą krwią mogą zająć miejsce MIBR-u, jeżeli chodzi.
Muszę przyznać, że z tym MIBR-em się trochę pomyliłem, ale nie byłbym wielkim fanem SK po prostu i myślałem, że ten skład coś ogarnie. To jest tak mniej więcej taka sama nadzieja, jak była pokładana w Virtusach wcześniej, którzy próbowali odratować swój skład, chociażby przez wyrzucenie Taza i wiadomo, jak to się kończy. Ale wróćmy może jeszcze do EPL-a. Wiem, że czas po prostu nas już goni. Ale oprócz tego, że był właśnie ten mini turniej w Europie, EPL odbywa się w różnych regionach. W Stanach ta druga runda grupę wygrały i ostatecznie na LAN zakwalifikował się Atak, a z drugiej strony 100 Thieves, czyli teraz no, organizacja, która dopiero w sumie wchodzi na ten rynek, powiedzmy, CS-a na nowo z X-Renegades.
Tak, właśnie i zastanawia mnie, jak to jest kwalifikowane, jeżeli chodzi właśnie o Stany, że no, australijska drużyna łapie się pod Amerykę Północną.
No, a jest grupa Azja-Pacyfik, gdzie teoretycznie oni powinni grać. Nawet w drugiej grupie są drużyny. Greyhound wygrał drugą grupę, czyli też ekipa z Nowej Zelandii i też dostała się na lany, a tam faktycznie 100 Thieves nie grało. Chyba to jest... jesteś w stanie, jeżeli organizacja jest amerykańska, no bo 100 Thieves jest z Ameryki, oni są w stanie chyba grać właśnie w tym regionie. To jest kwestia dogadania się z organizatorem turnieju, więc... Wychodzi im to na dobre chyba.
Pochodzenie graczy nie ma znaczenia, ma znaczenie pochodzenie organizatora. No. Znaczy organizatora, okej.
Okay. Organizacji. No. Mhm. A i w ostatnim regionie właśnie w Azji i powiedzmy Oceanii grupę wygrał Tajlu, czyli w sumie na fali i Greyhound. I to tak naprawdę są wszystkie ekipy, które pojawią się w Odense i ten turniej już niedługo. Tak, ona mi tu pokazuje jeszcze DreamHack Open Atlanta był.
Tak, był. Znaczy nie, myślę, że warto wspomnienia, bo nasze ulubione dziecko do bicia Virtus Pro pokazało się, powiedziałam tak, idealnie średniej strony, ponieważ zajęło idealnie środkowe miejsce, zajęło czwarte na 8 drużyn. No tak.
Wiesz, jakie jest moje zdanie na ten temat, Olga. Oni wygrali tylko tak naprawdę jeden mecz z dobrą drużyną. Jeżeli Inns to jest dobra drużyna, ale nie jest to dobra drużyna. Ten turniej nie był jakoś nastakowany. To był, no, w praktyce był taki tier 3 gdzieś.
Średniaczki, no, niższego poziomu. Mocno średniaczki. Sobie pograły. No przykro, że teraz Virtus Pro ma szansę, ma jedynie możliwość startowania w turniejach dla średniaczków i jest to dla niego idealne miejsce.
Zasłużyli na to, jakby faktycznie byli drużyną, która ma aspiracje i ambicje na granie w tym, powiedzmy, tierze 2 albo 1,5, jeżeli byśmy mieli to jakoś rozdrabniać, no to by wygrywali takie turnieje, no. Jakby Heroic i Sprout to są drużyny, czyli drużyny właśnie na pierwszym i drugim miejscu, to są drużyny do pokonania, więc jeżeli ma się faktycznie takie ambicje, już takie ex-wirtusowe, i powiedzmy, chcesz grać tak jak starzy Virtusi, więc...
Ja przyznaję, że się zdziwiłam, widząc, że Virtusi będą na najbliższym CS Summit w Los Angeles. Tak mi się zrobiło trochę wykurcze, przecież tam zawsze grały dobre drużyny i w ogóle. Nie wiem, czy nie będą tego żałować.
No, ale tam głównie chodzi raczej o zabawę i atmosferę.
A, to też. Wiem. Chociaż też nie wiem, czy się dobrze odnajdą w takich klimatach.
Ja myślę, że Snacks, Cioston tam zrobi dobrą imprezkę. A Summit już niedługo. Właśnie przyszłe turnieje, finały ECS-a, które też kwalifikacje były online. Virtusi też startowali, niestety się nie zakwalifikowali. Już niedługo. No i następne turnieje. Olga... No, Olga niestety nie pomaga mi tutaj w prezentacji i zaprezentowaniu.
Wypiłam kawę, przepraszam.
Okej. Nie no, chciałem po prostu linka tam, gdzie były przyszłe turnieje, właśnie to są tutaj.
No to mów.
No niestety nie pamiętam wszystkego z głowy, ale już niedługo, 29 listopada, DreamHack Open Winter w Jönköping i finały ECS-a właśnie 8 sezonu 28, czyli w sumie już niedługo, w przyszłym tygodniu.
Bardzo na nie czekam, bo zarówno... No, można powiedzieć dwie najlepsze drużyny na ten moment, czyli Astralis i Evil Geniuses, są w osobnych drużynach, więc może
kurde,
się zdarzyć...
Kurde, EG i Liquid w jednej grupie.
No, czyli na pewno ktoś z północnoamerykańskich drużyn przegra, co mnie już bardzo cieszy. Ale cieszy też właśnie to, że są i Astralis i EG są w osobnych grupach, więc mogą się spotkać w finale.
I przynajmniej Best of 3 zagrają pewnie w grupach opening i Best of 1 i potem dopiero mecze o awans są w Best of 3